Porady ekologa na antenie Radia Maryja. Gorąco serdecznie witamy kierownika Muzeum Przyrody Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Jest z nami pan Marian Szymkiewicz. Szczęść Boże, panie kierowniku.
Dzień dobry, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Las w pełni lata to temat, który podejmujemy, chociaż gdy słyszę o lecie, to zastanawiam się, w lesie lato zaczyna się kiedy, a kiedy się kończy, bo kalendarzowo to tak jesteśmy dopiero w jednej trzeciej tego lata.
No tak, kalendarzowo jesteśmy w jednej trzeciej, ale przełom lipca i sierpnia to jest ta pełnia lata i w naszym takim ludzkim sensie, czyli od dziecka, kiedy odmierzamy to środkiem wakacji, jak i przyrodniczo tym, co dzieje się w przyrodzie. Wprawdzie lato będziemy mieli do 21, to fenologiczne do 21 czy 2 września, już dokładnie nawet nie pamiętam.
Tak, gdzieś w tych granicach.
Ale ta pełnia lata to jest właśnie teraz, kiedy dni są jeszcze najdłuższe i najcieplejsze.
Przed chwilą rozmawialiśmy z Franiem, który mówi, że blisko ma las i teraz co można zobaczyć w lesie, kogo można spotkać, jakie gatunki ptaków, zwierząt?
No tak. Ptaki to też zwierzęta, ale tak. Rozumiem, że ojciec miał na myśli zwierzęta inne niż
inne ptaki.
Inne
niż ptaki, tak. Owady,
czasami, gryzone. Czasami my się też w to łapiemy, bo to jest takie tak oczywiste, że czasem się tego nie zauważa, oczywiście. No las pełni lata, czyli na przełomie lipca i sierpnia. Za kilka dni będziemy mieli już sierpień.
Nie, no jestem
I to zupełnie inny las niż ten, który pamiętamy z kwietnia, maja, z czerwca, jeszcze nawet z początków lipca. Przede wszystkim w lesie robi się cicho. Ptaki, które do niedawna tym śpiewem były takim dominującym elementem, to już jest przeszłość. Oczywiście jeszcze gdzieś tam na skraju lasu, tak jak z ostatnich pobytów, kojarzę, nawet wczoraj gdzieś zaśpiewa jakiś cznadel, kilka zwrotek w samym lesie, czy też na skraju lasu, blisko Halizn, gdzieś jeszcze wilga próbuje parę tonów siebie wydać, ale takich właściwych śpiewów to w zasadzie już nie ma. Ptaki kończą lęgi. Wiele gatunków już jest po ukończonych lęgach. Oczywiście pomijam te wczesnowiosenne, które już nawet zapomniały o swoich rodzicielskich obowiązkach, takich jak kruk czy orzechówka, których potomstwo opuściło gniazda w początkach, w pierwszych dniach maja, niektóre nawet w końcu kwietnia, ale w początkach maja kruki, orzechówki, dziś ich rodziny są już po prostu powoli zaczynają się rozpadać, młode potomstwo się całkowicie usamodzielnia, ale także te gatunki, które później gniazdowały, większość drobnych ptaków jest po swoich pierwszych lęgach i drugich lęgach, część ta, która odbywa drugie lęgi, też już odbyła swoje drugie lęgi i po prostu powoli opuszczają swoje rewiry i przede wszystkim te drobne ptaki, które już ukończyły gniazdowanie, no część tych większych również, intensywnie żeruje. Teraz jest taki czas, pełnia lata, to jest czas takiej sytości. Mamy apogeum występowania owadów. Coraz więcej z każdym tygodniem pojawia się różnego rodzaju owoców, jagód. Są zresztą już od końca czerwca poziomki, potem czarne jagody, teraz dochodzą borówki, brusznice, do tego inne. Między innymi owocują kruszyny, czeremchy zaczynają. porzeczki i czarne, i czerwone, także tego pożywienia jest brud i ptaki z tego korzystają. Przed wędrówką wiele gatunków częściowo wymienia upierzenie, a to wszystko jest duży wydatek energetyczny, więc trzeba się najadać. No i oczywiście trzeba przygotować rezerwy tłuszczu w zależności od gatunku. Drobne ptaki też muszą o tym pamiętać, ponieważ wiele gatunków naszych ptaków, o których tutaj już wielokrotnie rozmawialiśmy przy okazji innych tematów, odlatuje, opuszcza nas właśnie z tego powodu, że nie będzie tu zimą pokarmu. Udając się na zimowiska położone w południowej Europie, a duża część leci daleko, daleko na zimowiska afrykańskie, pokonuje Saharę, równik, więc trzeba przygotować rezerwy tłuszczu, które potem są po prostu niezbędne, żeby pokonywać te dalekie dystanse. Więc jeszcze spotkamy tu i ówdzie ostatnie pary lęgowe kosa, drozda śpiewaka, gąsiorki na skrajach różnego rodzaju polan leśnych, na skrajach lasu. Usłyszymy ich takie dość groźne czy zdenerwowanie, kiedy się pojawimy. Karmią swoje młode podloty. Są dość ruchliwe. Można spotkać ich magazyny czy pokarmu. To są na przykład nakłute na ciernie róży, czy na przykład są dość nowoczesne, wykorzystują do tego na przykład ogrodzenia pastwiskowe na skrajach lasu, czy na łąkach i pastwiskach położonych niedaleko lasu. Gniazduje zresztą ich duża część także poza lasem. To są nakłute, schwytane okazy owadów, na przykład prostoskrzydłych. Korzystają z tych rezerw. Jeszcze w gniazdach, jeszcze gniazdują gołębie. I zarówno gołębie grzywacze, jak i gołębie i rzadsze siniaki, które gnieżdżą się w dziuplach. Byłem w niedzielę właśnie w Iżycku. Tam są piękne lasy grądowe na skraju miasta, taki tak zwany las miejski, gdzie bardzo chętnie mieszkańcy spędzają dużo czasu, biegając i po prostu spacerując. Słyszałem właśnie nawołujące gołębie i siniaki. To jeszcze takie odgłosy informujące o rewirach. To były ptaki jeszcze w nastawieniu godowym. No zresztą duża część gołębi grzywaczy, które rozpoczynają swoje lęgi wiosną, z uwagi na to, że wiosną nie ma jeszcze liści, kiedy przystępują do gniazdowania, wiele ich lęgów jest niszczonych przez drapieżniki, między innymi przez ptaki krukowate, tak jak w miastach srokę, wronę. I dopiero teraz, w pełni lata, kiedy już krukowate swoje młode wyprowadziły, nie mają już tak dużych potrzeb pokarmowych, a poza tym gniazdy jest dużo łatwiej ukryć. Dopiero z tych letnich lęgów bardzo często gołębiom udaje się w końcu wyprowadzić sukcesem potomstwo. Także one jeszcze odbywają lęgi. No i w lasach, w gniazdach jeszcze przebywają młode niektórych naszych dużych gatunków leśnych. Teraz jest akurat okres, kiedy opuszczają gniazda młode czarne bociany. Jeszcze są w gniazdach młode orliki krzykliwe, które wylecą w pierwszych dniach sierpnia, czasami troszkę później. Opuszczają gniazda młode rybołowy. To są wszystko gatunki, których rozwój młodych przebiega dość wolno, długo. No, w końcu czerwca, od połowy czerwca opuszczają gniazda bieliki, a część takich gatunków, jak już wspomniałem, rybołów, orlik, kanie, dopiero teraz. I między innymi także czmielojady, które często mylimy z myszołowami. Właśnie teraz stosunkowo łatwo je usłyszeć, bo często krążąc nad lasem, zanim ptaka zobaczymy, to możemy usłyszeć takie przeciągłe, dość smutne nawoływania tych bardzo, bardzo oryginalnych ptaków. No, swoje drugie lęki odbywają lelki kozodoje, związane z borami sosnowymi, rozległymi zrębami, uprawami. Bardzo tajemnicze, ciekawe ptaki. Także tych gniazdujących z każdym dniem czy tygodniem ubywa, kończy się pora lęgów, no i jest okres teraz intensywnego żerowania, odbudowywania rezerw tłuszczu, najadania się, przygotowywania nowego upierzenia po to, by być dobrze przygotowanym do wędrówki, która jest zawsze dla ptaków ogromnym wyzwaniem i pomimo, że wiele z nich już wielokrotnie leciało, jest to zawsze wielkie wyzwanie, podczas którego też wiele ptaków ginie.
Las w pełni lata. Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie, w poradach ekologa na antenie naszej rozgłości, na antenie Radia Maria. Już wiemy, co dzieje się ze zwierzętami, czyli tutaj myśleliśmy o ptakach, teraz pora na ssaki. Dobrze się wyraziłem, panie kierowniku?
No bardzo.
Ale dziękuję, bo tak rzeczywiście jest, że...
Nie, no ja tutaj muszę przyznać sam, ci z Państwa, którzy może kiedyś byli w naszym Muzeum Przyrody w Olsztynie albo nas odwiedzą, to mamy takie bardzo ładne tablice przy naszym budynku z tym, ze zwierzętami, które żyją w naszym parku, z roślinami i też taki błąd się do nas zakradł, ponieważ no... Często nawet o tym zapominamy. No i się trafiają takie rzeczy, ale to...
Będzie myślę, jeszcze dziś o owadach, które też są zwierzętami.
Tak, oczywiście.
A teraz o ssakach, tak?
Tak, jeśli chodzi o ssaki, tutaj jest oczywiście różnie, nawet w stosunku do płci niektórych gatunków, więc zaczynając od naszego najmniejszego z dużych ssaków leśnych, no polnoleśnych, bardziej precyzyjnie, sarny właśnie odbywają teraz swoje gody. Wczoraj wieczorem oglądałem takie właśnie preludium do godów, kiedy to długimi minutami koza, czyli sarna, ucieka przed goniącym ją samcem, czyli kozłem. I no i zwierzęta robią takie pętle na łące na skraju lasu, akurat przy polu kukurydzy, gdzieś z boku siedziały dwa zające, się temu wszystkiemu przyglądały. I tak do znudzenia kozioł musi być wytrwały, aż posiądzie swoją wybrankę. Właśnie sarny od połowy lipca do połowy sierpnia odbywają swoje gody. Po zapłodnieniu zarodek rozwija się przez dwa tygodnie i następnie rozwój ustaje. U sarny mamy tak zwaną ciążę przedłużoną i na ten czas, albo w zasadzie aż do stycznia, dopiero w styczniu ponownie następuje aktywacja wzrostu, implantacja tej blastocysty i następuje właściwy rozwój po to, by w drugiej połowie maja, od połowy maja do połowy czerwca urodziło się jedno, dwoje, czasami troje koźląt. Także taki to jest mechanizm, bo teraz odbywają się gody i żeby narodziny nie wypadły na czas zimy, następuje tak zwana diapauza, czyli ta przerwa w rozwoju zarodka i dopiero uruchamia się on w styczniu. Podobnie jest u niektórych innych ssaków, między innymi u łasicowatych. Teraz właśnie kończą się gody kuny leśnej, ale mówić o dużych ssakach. Także sarny odbywają teraz swoje gody, mają tak zwaną ruję. Natomiast u jeleni jest troszkę inaczej. Tutaj z kolei samce intensywnie się najadają i odbudowują poroże. Jak większość z Państwa wie, większość słuchaczy Radia Maria wie, że nakładają, jak to myśliwi mówią, wyraz poroże, które raz w roku wyrasta i wiosną, wczesną wiosną na przedwiośniu spada, one gubią, natychmiast zaczyna wyrastać nowe. I w ciągu, to jest taki prawdziwy fenomen przyrody, często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak nasza przyroda również jest bardzo interesująca i ciekawa. W ciągu zaledwie 4-5 miesięcy, no załóżmy od kwietnia do końca lipca, początku sierpnia, ale z reguły już teraz ten wzrost u jeleni się powoli kończy. Przez te kilka miesięcy na głowie samca wyrasta twór kostny o masie przekraczającej niekiedy nawet 10 czy 14 kg. To są właśnie te rekordowe. No to jest ogromny wysiłek dla organizmu zwierzęcia. Ono musi się dużo najadać. To pororze zbudowane jest z takich samych pierwiastków jak nasze kości, czyli to jest fosfor, wapń, magnez. Ile to trzeba pokarmu i korzystania z wewnętrznych rezerw, by odtworzyć, odbudować taki ogromny twór kostny. W końcu lipca, w początkach sierpnia pororze już jest gotowe, przygotowane do zbliżającego się okresu godowego, czyli rykowiska. Ono rozpoczyna się u nas od połowy sierpnia, trwa do końca września, kiedy to samce walczą o zdobycie jak najwięcej partnerek, no i oczywiście to poroże jest niezbędnym atrybutem do tych właśnie celów i działań. Więc dużo się najadają, to rosnące poroże pokryte jest takim meszkiem zwanym sypułą, to jest skóra o takim aksamitnej formie. Tam są naczynia krwionośne, którymi dopływają wszystkie niezbędne pierwiastki, które budują poroże. Kiedy ten wzrost ustaje, jeleń, byk wyciera to, czyli pociera o korę, o pnie drzew, krzewów. Czasami śmiesznie wygląda, takie zdjęcia można zobaczyć, kiedy poroże, wisają z niego różne takie jak gdyby frędzelki, szmatki, to jest właśnie ten obumarły sypuł. Korzystając z wycierania z różnych żywic, nabiera ono określonej barwy. No i tak to jest. Z kolei samice, czyli łanie, teraz opiekują się swoim potomstwem, które cały czas intensywnie rośnie. Taka łania przed porodem, co ma miejsce też w połowie maja, oddziela się, wybiera jakiś spokojny zakątek, to może być jakiś nieużytek, nawet w obrębie pól, gdzie jest spokojnie, niedaleko lasu, czy jakaś duża wyspa na terenach podmokłych, na torfowisku. Tam rodzi się młode, matka przebywa w sąsiedztwie, mały jest w pobliżu, ono jest karmione kilkakrotnie w ciągu dnia. Teraz już te młode są dość szybkie, z mamą będą przebywały, jeśli się nic nie zdarzy, to córki z matkami pozostają nawet przez całe życie. Oczywiście to trudno mówić, ponieważ jest to gatunek łowny, więc to są zaburzenia powodowane polowaniami. Natomiast płeć męska, synowie zostają w tej samej grupie, gdzie jest matka przez 3 lata, potem się odłączają, tworzą własne grupy. Podobnie jest, to znaczy podobnie, również samce łosia teraz też nakładają, czyli odbudowują swoje poroże, które też raz w roku gubią. Łosi to poroże spada, że tak powiem, z głów, czy odpada, czyli jest gubione od grudnia tam do przez styczeń. I też byki intensywnie żerują. I łosiom, i jeleniom teraz w pełni lata przeszkadzają owady, różnego rodzaju pasożyty, więc zwierzęta bardzo chętnie korzystają z błotnych i wodnych kąpieli. Łosie szczególnie bardzo lubią wodę, często chętnie w wodzie żerują. I kilka tygodni temu miałem okazję obserwować taką właśnie łoszę bez potomka, dość młodą, która właśnie żerowała na skraju lasu. Było takie rozlewisko z szuwarem, z trzcin, pałki i wyciągała różnego rodzaju rośliny podwodne. Była okolica spokojna, więc działo się to wszystko w południe i w pewnym momencie, na szczęście zwierzak mnie nie czuł, nie widział, łosza postanowiła popływać, weszła głęboko, zaczęła iść na głęboką wodę, no w końcu straciła grunt i zaczęła płynąć. No jest to bardzo śmieszny widok, kiedy widzimy nad wodą ogromną, wielką głowę z dużymi uszami. W końcu wyszła na mieliznę i jak taki młode dziecko czy młodzież zaczęła biegać wyraźnie, i to bieganie w wodzie i wzburzanie tych rozbrysków sprawiało dużą przyjemność. końcu postanowiła jeszcze raz popływać i znów się zanurzyła, popłynęła, wyszła na brzeg niedaleko mnie i w pewnym momencie poczuła zapach, wiatr był z mojej strony, lekko tylko tak przeszły po niej takie ciarki, lekko odskoczyła i spokojnie odeszła, poszła do lasu. Także zwierzęta korzystają z kąpieli, tak jak my, również bardzo, bardzo chętnie.
Las w pełni lata, Marian Szynkiewicz. No, został nam jeszcze wśród tych zwierząt świat owadów. Prosimy, panie kierowniku, i jednocześnie zapraszamy państwa do telefonowania, do współtworzenia naszego spotkania.
No tak, pełnia lata to jest właśnie apogeum owadziej aktywności. Nigdy w ciągu roku nie napotkamy tak wielu gatunków jak teraz. Jest po prostu ciepło, jest obfitość pokarmu, kwitnie wiele roślin w lesie, na nasłonecznionych brzegach piaszczystych dróg leśnych, na skrajach lasów, na skrajach w takich luźnych drzewostanach, na skrajach zrębów, upraw. Możemy napotkać bez problemu takie właśnie dywaniki liliowych macierzanek. One są szczególnie preferowane przez owady, mają sporo nektaru i jeśli chcemy sobie poznać tak troszkę różnych grup owadzich, to warto pochylić się nad takim dywanem kwitnących macierzanek i z góry sobie poobserwować. Zobaczymy wielu przedstawicieli różnych rzędów, między innymi błąkówki, do których należą różnego rodzaju osy i te społeczne, jak i samotne, klecanki, rzadkie smukwy. Wiele innych, można by tu bardzo długo wymieniać ich nazwy. Są pszczoły, w tym także właśnie te i społeczne, i samotne. Tu gatunków jest bardzo dużo. Są różnego rodzaju muchówki, no przede wszystkim motyle, które zwracają na nas, na które zwracamy szczególną uwagę, ponieważ są duże i bardzo barwne, więc teraz jest okres, kiedy jest sporo. Są modraszki z różnym udziałem błękitnu, czy barwy pomarańczowej, są rusałki, są szlaczkonie, najczęściej spotykane szlaczkonie, siarecznik. Mniej barwne gatunki te leśne. Tu i ówdzie napotkamy jeszcze też pazia królowej. Pojawiły się ostatnio coraz częściej, widać duże rosałki, żałobniki. Także jest to znakomite miejsce do obserwowania. Ale nie zawsze muszą to być macierzanki. Bardzo chętnie także korzystają owady z innych gatunków, między innymi świerzbnicy, tojeści i wielu, wielu innych gatunków z rzędu motylkowych, z rodzin motylkowych. Także to świetne pole do obserwacji i podziwiania tego świata owadów.
Marian Szymkiewicz, Las w pełni lata. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony z Poznania Ewa. Ja mam takie pytanie. Przy mnie tam w okolicach znalazła się taka chyba dzika gęś, która jest samotna tam nad taką wodą. I mam pytanie, co z taką gęsią? Czy ona odleci? Co z nią będzie zimą przy tej wodzie tam?
Mhm. To trudne pytanie. Rzeczywiście, jeśli jest samotna gęsi, to są ptaki bardzo, bardzo towarzyskie. No nie wiadomo, jeśli bardzo często się zdarza, że taki ptak, który tam pływa, no nie jest taki łatwy do schwytania. Na razie nie trzeba się specjalnie przejmować. Na razie
nie ona się tak już zaprzyjaźniła z nami, że podchodzi bardzo blisko.
No to nie ma problemu. Jeśli jest taka sytuacja, to znaczy, że kiedy przetrwa i dożyje do początku zimy, to może uda się ją jakoś odłowić i przekazać albo do jakiegoś ośrodka rehabilitacji ptaków, aha, albo nawet do ogrodu zoologicznego. Aha. Przypuszczam chyba, że to pewnie gęś gęgawa, jedyna, która
to
się u nas gnieździ.
Tak.
No, to są inteligentne ptaki. No, zdarzają się różnego rodzaju nieszczęścia, no ale to już jest inny temat. W każdym razie no, to są wspaniałe, wspaniałe ptaki.
No właśnie, piękny żal.
Dziękujemy bardzo.
Do zimy. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Beata z Londynu. Ja mam pytanie troszkę innego typu do pana Szymkiewicza. Kilka tygodni temu nadawał pan audycję z lasu i chodził po lesie i szukał swojej zgubionej komórki. I po takim szturmie rodziny Radia Maria do świętego Antoniego chciałabym się dowiedzieć, czy pan znalazł komórkę?
No niestety nie znalazłem. No ale tu święty Antoni już kiedyś mi pomógł, więc może ja za dużo rzeczy gubię kiedyś. Aparat fotograficzny. Wędrując właśnie, chciałem sfotografować łosia, który też tak właśnie jak ja stał po pas w wodzie i stwierdziłem, że nie mam aparatu i na pewno wpadł mi do wody. Zadzwoniłem do żony, żona mówi, słuchaj, już się modlę do świętego Antoniego, wracam do samochodu, a aparat wisi na krzaku przed samochodem. Okazuje się, że miałem plecak otwarty i jak go zarzucałem na plecy, to w tym czasie aparat wypadł i sobie zawisł na krzaku głogu przy samochodzie, a ja oczywiście już pełen najgorszych myśli, że tego otwartego plecaka wpadł mi do wody, także udało się. Komórkę niestety musiałem kupić nową, trochę różnych rzeczy straciłem, ale telefony odbudowuję, także, ale jestem teraz bardzo uważne. Już nie trzymam komórki w kieszeni, przedniej kieszeni koszuli, kiedy to schylając się po jakieś rośliny, prawdopodobnie gdzieś mi tam wypadła. No, powinienem jeszcze odwiedzić komendę policji w Szczytnie i spytać, czy gdzieś czasem ktoś nie doniósł, ale mam nową, więc na razie jakoś mnie to nie pili.
Dziękuję
za troskę.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I zawsze. Mam takie pytanie, ale jeszcze przede wszystkim to chciałam bardzo podziękować za przepiękne, przepiękne programy, które państwo prowadzicie. No są bardzo interesujące, bardzo pouczające, naprawdę no po prostu świetne, jestem zachwycona. A tutaj tak jest, że mam taką działkę po no, koło wsi i to jest dość duży teren, jest tam budynek i mam takich gości od pewnego czasu, że w końcu chodzi mi o lisy. Ta działka jest tak wygląda, no można powiedzieć, że teren jakby, no tak jakby leśny. I one się tam po prostu zadomowiły, przy samym wykopały sobie takie nory tuż przy samym budynku, za budynkiem, koło drzewa i tego. I takie są nory wyjściowe, kilka w różnych kierunkach, w różnych odległościach. Też i widziałam kiedyś wcześniej takie spacerujące dwa liski po wsi, czy przez pola, czy różnie, więc się tam widziałam, że to te lisy. I kiedyś też widziałam, jak one pod parkanem sobie podkopały przejście i gdzieś tam się przedostawały, a później po jakimś czasie zobaczyłam te nory, więc to na pewno są one. No i moje pytanie jest takie, bo fajne liski są, tylko że ja teraz obawiam się tam jeździć i no, one teraz tam królują i co z tym fantem zrobić, w sensie jak można, nie wiem jak to powiedzieć, żeby one się przeprowadziły gdzieś indziej, żebym ja się czuła na przykład bezpiecznie, co z tym fantem zrobić?
To znaczy tak, no rzeczywiście w ostatnich 20 kilku latach liczebność lisa w Polsce wzrosła pięciokrotnie, nawet więcej. No, główną przyczyną to jest ten fakt szczepienia, tej tak zwanej immunizacji przeciwko wściekliźnie z powietrza, ale nie tylko. Lisy także zaczęły przyzwyczajać się do ludzi, jak już tu wielokrotnie mówiliśmy, ludzie budują się blisko lasów, w polach, w tych siedliskach, gdzie były te zwierzęta i one z kolei akceptują obecność ludzi i wnikają na tereny miast. Przede wszystkim, no tak, specjalnie nie ma się co obawiać, one nic złego nie zrobią, ale jeśli ich nie chcemy, to przede wszystkim trzeba byłoby chyba działkę ogrodzić. nie dokarmiać ich, ponieważ one się bardzo szybko przyzwyczajają do takich właśnie źródeł pokarmu. Wszędzie i w dużych miastach, i w mniejszych mamy już lisy w miastach, na obrzeżach. Jest tego rzeczywiście jest dużo. Jest to poważny problem dla tych gatunków, które są ofiarami lisów. Wprawdzie lisy, głównym pokarmem lisów są drobne gryzonie, ale kiedy drobnych gryzoni jest mniej, to oczywiście korzystają z większych gatunków i tu straty ponoszą zwłaszcza gatunki, które gnieżdżą się na ziemi, kuraki, między innymi kuropatwa. Ale oczywiście nie zwalam tu wszystkiego na lisy, jeśli chodzi o kuropatwę. No jest ich rzeczywiście dużo. Nic specjalnie pani nie zrobią, więc gdyby działka była ogrodzona, to na pewno będzie dla nich jakieś utrudnienie.
Bardzo gorąco dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zarówno za te historie, o których pan opowiadał, las w pełni lata, jak również za kontakt i odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy. Dziękujemy panie kierowniku.
Dziękuję pięknie i wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę miłych wakacji i urlopu dla wszystkich. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Naszym państwa gościem w poradach ekologa.